Tydzień temu, jak mówiłem, też właśnie między innymi takiego dotknąłem tematu z 5 rozdziału Objawienia, że tam jest Jezus pokazany jako baranek i jako lew. I to jest takie coś całkowicie sobie przeciwstawne, dwa stworzenia, tak? Że kiedy Jan widział tą scenę, kiedy nikt nie był gotów otworzyć tych ksiąg, w których była zapisana cała przyszłość świata, i to chodzi o odnowę po prostu całego świata, o przywrócenie Bożego porządku w całym wszechświecie. I nikt nie mógł tego uczynić. I on mówi, że wtedy po prostu tak, jedna z tych istot mówi, nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, a on się spojrzał i mówi, i zobaczył baranka. I to jest takie, wiecie, przeciwstawne sobie całkowicie, tak? Ten mówi, że to jest lew, a ten, że to jest baranek. I wiecie, ja dostałem pierwszy raz objawienie, że my dzisiaj znamy Jezusa jako baranka. Przesłanie Ewangelii mówi o baranku, ale powrót Chrystusa to jest powrót lwa, ryczącego lwa, który wraca do swojej własności i wraca w gniewie, i wraca w mocy, i będzie potrząsał narodami, i będzie sądził narody. I to nie będzie nic małego, to nie będzie jakieś delikatne. Rozumiecie, to jest całkiem przeciwstawne. Czytamy o baranku, który nie otworzył ust. Szedł na rzeźnię, poddał się, będąc na krzyżu. Wiecie, on nawet powiedział, słuchajcie, ja mam jedna prośba do Ojca, ja tu mam zastęp aniołów. Nie ma problemu. Ale on musiał być tym barankiem, który się uniżył, dał się zabić. Ale w momencie, kiedy on wraca, on będzie całkiem inny. I to jest to, że wiecie, tak jakoś mnie dotyka, że to jest poselstwo, które Bóg podnosić będzie coraz bardziej w dniach ostatecznych dla świata. Żeby świat zrozumiał, że nadchodzi żniwo, że nadchodzi sąd. Kiedy, wiecie, Jan Chrzciciel, kiedy on po prostu zaczynał służbę i jego poselstwo między innymi było takie. Mówił też do tłumów, które przychodziły, to jest Łukasz 3, 7. Plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, nie próbujcie wmawiać w siebie. Ojca mamy Abrahama, powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. I pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? I on później dawał różne wskazówki do pokuty różnym grupom ludzi. Ale zobaczcie na te przesłanie. Plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? O jakim on mówił gniewie? On mówił o dniu przyjścia Pana. On mówił o powtórnym powrocie Chrystusa. Dlatego, że wiecie, i Stary Testament, i Nowy w wielu miejscach mówi, że to będzie dzień gniewu Pana. Dzień gniewu. I wiecie, on tu już mówi takie poselstwo, że już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte w ogień i wrzucone. Tydzień temu myśmy czytali przypowieść o pszenicy i konkolu. To jest dosłownie to samo, co mówi Jezus. Jezus mówi, że koniec świata będzie jak żniwo, gdzie po prostu przyjdą aniołowie i wszystkich ludzi, którzy czynią bezprawie, grzeszą, nieprawości, po prostu staną zebrani i spaleni w ogniu. I to samo mówi tutaj Jan. To się wydaje takie, wiecie, to dopiero się wydaje niehumanitarna Ewangelia. Ale to jest, powiem wam, podstawowa część Ewangelii. Że ludzie muszą usłyszeć, że muszą się ratować przed dniem, który przychodzi. Naprawdę. W Dziejach Apostolskich, 17 rozdziale, Paweł mówi między innymi takie słowa. Od 24. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu, i granice ich zamieszkania. Żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą? Bo przecież jest, nie jest on daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. Jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki, ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Dlaczego? Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Wzywa wszystkie narody do upamiętania. Dlatego, że wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat przez męża, którego ustanowił. My czytaliśmy też tydzień temu psalm drugi. To jest fantastyczny psalm do tych czasów, gdzie jest powiedziane, dlaczego się burzą narody. I to burzenie się narodu właśnie jest w tym kontekście, że odrzucamy króla, którego Bóg ustanowił nad światem. Odrzucamy panowanie Chrystusa. Nie chcemy, by ten rządził. My chcemy sami sobie rządzić. Wyrzucamy go na zewnątrz naszego życia, na zewnątrz narodów, na zewnątrz praw. I wiecie, Łukasz, chcę przeczytać, 19 rozdział, od 11 wersetu, gdzie Jezus mówi też o czasach ostatecznych, o tym, jak to wszystko będzie wyglądać. Mówi, a gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy. A oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Rzekł więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. I to jest mowa o Jezusie. Jezus tu mówi o sobie, o swoim odejściu z tej ziemi. Mówi, ja odchodzę do nieba, a odchodzę po to, aby przejąć królowanie, aby przejąć władzę nad wszystkim. Tak? Przywołał więc 10, aby objąć królowanie i wrócić. Tak? Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min i rzekł do nich, obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz poddani nienawidzili go, wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy. Nie chcemy, aby ten królował nad nami. Tu już Jezus mówi, że są dwie grupy. Są ci słudzy, ale druga grupa, zobaczcie, lecz poddani nienawidzili go, wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy, nie chcemy, aby ten królował nad nami. Wiecie, to była jego własność. On wyjechał daleko do innego kraju, aby tam przejąć panowanie, a potem miał wrócić. Ale kiedy on wyjechał, to od razu za nim już duża część poddanych wysłała poselstwo, nie chcemy w ogóle twojej władzy. Nie chcemy twojego panowania. A gdy on objąwszy królowanie powrócił, i to jest powrót Chrystusa na ziemię teraz, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił. Więc on najpierw zbiera swoje sługi. Tak? My wiemy, że my też staniemy na sądzie Chrystusowym, by każdy otrzymał zapłatę za to, jak żył tu w ciele. Tak? Wyraźnie o tym mówi 1 Koryntian 5:10. Zjawił się więc pierwszy, rzekł, to nie będę czytał, tak? Tu jest o tych minach. Ci, co byli wierni, co mu służyli, dostali, tak, więcej. Weszli do jego królestwa wiecznego i otrzymali tam nagrody i pozycje. Ten, który nic nie zrobi, jest napisane, odbierzcie od niego mina, dajcie temu, który ma 10 min. A oni rzekli do niego, panie, ma już 10 min. Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane. Temu zaś, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane. I teraz jest poselstwo do tych, którzy wysłali za nim te słowa, że nie chcę, by panował. Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcielibym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. Wiecie, to Jezus tak nauczał. I my nieraz mamy z tym problem, bo my go ciągle widzimy jako tego baranka. Ale słuchajcie, to jest Król Królów i to jest Pan Panów. I to jest ktoś, kto oddał życie, by panować nad wszystkim. I pewnego on dnia wróci i on się rozliczy z tymi, którzy nie chcieli jego władzy i panowania. Też kiedy sobie tak myślałem, wiecie, gdzie jest ten taki, gdzie można znaleźć tego Jezusa takiego, który jest już po zmartwychwstaniu, to mi od razu przyszła właśnie Księga Objawienia, też pierwszy rozdział i chcę tu przeczytać to, jak Jan go ujrzał. Jeszcze może wiecie w Hebrajczyków najpierw taki fragment. Drugi rozdział Hebrajczyków od 5 wersetu. Bo nie aniołom podda świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział, czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego. Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów. Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Wszystko poddałeś pod stopy jego. Tu jest powiedziane, że na chwilkę uczyniłeś go mniejszym od aniołów. Ta chwilka to było te około 30 lat jego życia na ziemi, gdzie musiał po prostu być ograniczony do ziemskiego, ludzkiego ciała. Tak? Nie zgrzeszył, ale to było ograniczenie. Na chwilę stał się mniejszym od aniołów, ale potem jest napisane, że ukoronowałeś go i wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Więc nawet tutaj ten autor mówi, że teraz jeszcze go nie widzimy jako tego, który nad wszystkim panował, ale raczej właśnie jako tego, który trochę się mniejszym stał na chwilę od aniołów. I wiecie, to jest tak, że właśnie jako świat dzisiaj, ten świat nie widzi Chrystusa jako tego, któremu jest wszystko poddane. Ale ja to, wiecie, to co się dzieje, że Duch Święty coraz bardziej chce dać te objawienie, jakim on teraz jest dzisiaj. Bo on już nie jest ten malutki, jeszcze w naszym kraju szczególnie, tak, że gdzie śpiewamy Jezuś malusieńki i w ogóle, i po prostu ciągle on jest ten taki malutki. Taki, co w ogóle nie wtrąca się do życia. Rób co chcesz, on kocha cię. Nic nie chce od ciebie, nic nie żąda od ciebie, nie. Bóg wzywa wszystkich do upamiętania. Bo przez tego Jezusa będzie pewnego dnia sądził wszystkich. Wszystkie narody, sprawiedliwie, tak? I w tym objawieniu czytamy, jak Jan spotkał Chrystusa. 4 wersetu. Jan do 7 zborów, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść i od 7 duchów, które są przed jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Powiem wam, to są niesamowite słowa. Przede wszystkim Jan mówi, kiedy mówi o Chrystusie, kiedy ujrzał go w potężnym objawieniu duchowym, które miał, mówi o nim, to jest świadek wierny, to znaczy, że możesz wierzyć we wszystko, co Chrystus powiedział. Kiedy Chrystus chodził po ziemi, on powiedział, nie mówię nic od siebie, ale mówi tak, jak Ojciec mi kazał i tak, jak Ojciec mnie nauczył. Każde słowo, które Chrystus powiedział do świata, jest prawdą i wypełni się do tego stopnia, że Chrystus powiedział: niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Możesz budować na tym swoje życie i nie będziesz zawstydzony. Nie będziesz. Dlatego, że to jest świadek wierny i świadek prawdziwy. Mówi pierworodny z umarłych. Pierwszy z tego nowego rodu, tak? Dzieci Bożych, który został wskrzeszony z martwych. Jest podobnie powiedziane, że my w podobny sposób z martwych wstaniemy. Odziedziczymy nieskalane ciała, tak? I będziemy razem z Nim panować. I dalej mówi: władca nad królami ziemskimi. I to jest coś, czego właśnie jeszcze nie widzimy. Ale pewnego dnia, zaraz ja przeczytam o tym, on przyjdzie. I to nie będzie tak, że wszyscy oddadzą mu władzę dobrowolnie. On będzie musiał przyjść i w sposób militarny rozprawić się z nimi i zabrać ją im. I powiem wam, nie będzie ani zawstydzony tego dnia, ani się czuł, że coś bez miłości robi. Nie. On mówi: przychodzę, to jest ten dzień, to jest koniec, mówi. Ja przychodzę przejąć własność, którą wykupiłem swoją krwią. I tu jest powiedziane, że będą biadać wszystkie narody. Biadać to znaczy narzekać. Nie będą zachwyceni. Ludzie, którzy tutaj nie poddali mu się jako barankowi, spotkają się z nim jako lwem. I będzie wielkie narzekanie, wielka trwoga, strach przed nim, tak? Czytamy o tym w 6 rozdziale Objawienia, kiedy tu jest opisane to, co się będzie działo, od 12 wersetu. I widziałem, gdy zdjął 6 pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie. I niebo znikło, jak zniknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. Wiecie, dzisiaj nieraz jak robią filmy jakieś science fiction, to na przykład robią takie sceny, że wiecie, świat se żyje swoim życiem, ma wszystko poukładane, nagle mi się jakieś UFO pokazuje. I jest wielka panika i jest po prostu strach, dlatego że nagle coś, w co wierzyłeś, rozumiesz, rozsypuje ci się w kawałki. Miałeś wszystko ułożone po prostu. Jest niebo, jest słońce w dzień, księżyc w nocy, wszystko świetnie, po prostu my jesteśmy, żyjemy se, mamy wszystko poukładane tak, jak chcemy. I nagle pewnego dnia przychodzi taki moment, że ty se zdajesz sprawę, że wszystko, w co wierzyłeś, ci się rozsypuje w kawałki. Że coś jest ponad to. Ja miałem sen, wiecie, kiedy mi się właśnie śniło to, kiedy chodziłem i gwiazdy zaczynały spadać. I powiem wam, ja sam byłem przerażony. Ja byłem wierzącym w tym śnie, ale było to po prostu uczucie naprawdę przerażające. Wszystko, co do tej pory istniało, prawa fizyki, nagle wszystko zaczyna upadać, rozumiecie? To my wiemy, co się dzieje, tak? I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. I wszyscy królowie ziemi, i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich. To są wydarzenia, to jest księga prorocza, która opisuje, co się będzie działo. Wyobraźcie sobie tych, którzy przed chwilą byli pyszni, którzy krzyczeli: nie chcemy Chrystusa. Może ustanawiali wspaniałe prawa dla gejów. Nagle w jednej chwili oni wszyscy szukają miejsca, żeby się schować. Chowają się gdzieś po jakichś dziurach, jaskiniach. I mówili do gór i skał: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie. I przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu. I któż się może ostać? To jest niesamowity opis. Nagle oni po prostu zostaną skonfrontowani, że stają przed obliczem Boga Sprawiedliwego i przed barankiem. I będzie wielka trwoga. Już ostatni fragment. Oczywiście jest tego o wiele więcej, tych opisów. 19 rozdział objawienia. I tu jest ten moment przejęcia dokładnie władzy przez Jezusa. Od 11 wersetu. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy. Gdyż sprawiedliwie sądzi, sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. To jest ubranie oblubienicy. A z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze w swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba. Nurze, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, by jeść ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzy i ciała koni oraz ich jeźdźców i ciała wszystkich wolnych niewolników, małych i wielkich. I widziałem zwierzę i królów ziemi i wojska ich zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu oraz z jego wojskiem. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok. Zwierzę to jest antychryst, tak? Wcześniej jest to opisane. Który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. To jest naprawdę opis przerażający. Ale chcę powiedzieć tak. Każdy człowiek znajdzie się tylko w tych dwóch grupach ludzi. Znajdzie się w grupie ludzi, którzy tutaj poddali się Chrystusowi jako barankowi i nie sięgnie ich ten sąd. Albo znajdzie się w grupie ludzi, który dzisiaj mówi tak, nie chcę, by on rządził nad moim życiem. Nie chcę, by on panował. Chcę sobie żyć sam w buncie do niego, postawy niezależności w swoich grzechach. I każdy, kto wybierze taki styl życia, spotka się z Chrystusem jako lwem. Jeśli wcześniej umrzesz, będziesz na sąd wzbudzony, tak? Jeśli do tych dni ktoś dożyje, spotka się z jego gniewem, kiedy wróci. I tu się, powiem wam, nic nie kłóci. On jest barankiem miłującym, ale powraca jako lew do swojej własności. I to poselstwo właśnie z drugiego psalmu, tak, gdzie Bóg mówi do świata, to jest o Chrystusie, 9 werset, rozgromisz je berłem żelaznym, to jest o narodach, roztłuczesz jak naczynie gliniane. Bądźcie więc teraz rozsądni królowie, przyjmijcie przestrogie sędziowie ziemi, służcie Panu z bojaźnią, i weselcie się. Z drżeniem złóżcie mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi. Bo łatwo płonie gniewem szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. Więc to, co Bóg mówi, wiecie, do przywódców tego świata, tak? Służcie Panu z bojaźnią, tak? Służcie Chrystusowi. I wiecie, tak rozmawialiśmy dzisiaj, króciutko, tak chcę powiedzieć, o tych sprawach, co teraz nas zaczynają już dotyczyć mocno w sprawie tych imigrantów. I jakoś tak zgodziliśmy się wszyscy w troje, że to nie jest nic dobrego dla nas i dla Europy. I powiem, wiecie, ja teraz będę mówił od siebie tak, parę słów, tak? Nie chcemy absolutnie jakiejś polityki uprawiać, ale wiecie, to jest coś, co jest tematem bardzo ważnym do modlitwy, do wstawiennictwa. Ja przede wszystkim, wiecie, widzę tak, że widzę właśnie Europę, szczególnie tą zachodnią, w miejscu, która odrzuciła Chrystusa. Tak to widzę. Prawa, które ustanawiają, tak? To wszystko, co się dzieje. Zresztą ja byłem w Niemczech, widziałem kościoły opustoszałe. Wiecie, widziałem kościoły, które, wyobraźcie sobie, jak główna katedra w Lublinie, nawet wspanialszy i większa budowla katolicka, jest całkowita alkoholowa impreza na schodach tego kościoła. Nikt nie interweniuje. Widziałem to. Siedzą ludzie, po prostu piją, wódka się leje, po prostu piwa się leją, po prostu śmiechy, zabawy. Nikogo to w ogóle tam już nie gorszy. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że nauka Kościoła katolickiego nie jest czystą nauką chrześcijańską, zgodną z Biblią, ale niesie w sobie korzenie i wartości chrześcijańskie. Tak? I na razie my żyjemy w takim kraju i Europa w ogóle żyła w kraju. Oczywiście tam była większa ilość protestantów, to było jeszcze lepiej. Ale mniej więcej mieliśmy jakieś korzenie chrześcijańskie. To, co się dzieje dzisiaj, ta Europa, ona całkowicie odwróciła się od tych korzeni chrześcijańskich. Odcina się od tego. Odrzuca te prawa. I w tym momencie, wiecie, kiedy ja nawet nie wiem, bo może to być jakiś rodzaj Bożego sądu dla Europy, to co się dzieje. Druga sprawa, jeszcze do tego dochodzi, odrzucenie narodu Bożego, które się działo na wielką skalę w Europie tak samo, gdzie Europa nie chciała Żydów. Wiecie, jak sobie pomyślałem, nawet jedna różnica taka między Żydami i muzułmanami. Jest wiele, ale jedna. Wiecie, Żydzi, wiecie, że oni rozkręcali gospodarkę wszędzie, gdzie byli? Wszędzie. Oczywiście nie podobało się to tubylcom, bo często oni zaczynali ich przewyższać swoimi majątnościami. Moje zdanie jest takie, że to było też ze względu na błogosławieństwo Boże i na przestrzeganie pewnych praw, które Bóg im dał. Gdzie Bóg mówił, wspieraj swojego współbrata, nie pożyczaj na lichwę swojemu, tak? I oni się trzymali pewnych zasad, mieli pewne błogosławieństwo. Tak ja to rozumiem. Płacili podatki i tak dalej. I nie byli żadnym przekleństwem dla narodów. Natomiast ci, co teraz przyjeżdżają, wiecie, to opinia jest wielu ludzi. Oni nie bardzo lubią pracować. Wiecie, czytałem wypowiedź człowieka, który w Norwegii jest, Polak. Mówi, że chodził z wieloma właśnie na szkoły językowe muzułmaninami. On się pytał, słuchaj, a dlaczego wy na przykład nie jedziecie do Arabii Saudyjskiej, czy gdzieś, przecież tam mówi większe zarobki jak u nas. I wszyscy mu powiedzieli tak, wiesz, mówi, my tam na wszystko musimy bardzo ciężko pracować, a tu mamy wszystko za darmo. Wiecie, wcześniej zasiłek, na przykład w Danii chyba, to był 1600 euro. Wystarczy, że ktoś przyjechał, dostał statut uchodźcy, miał 1600 euro. Zmniejszyli to strasznie do 800 euro. Ja powiem wam, ja bym chciał zarabiać 800 euro. Pracuję ciężko i nie zarabiam 800 euro miesięcznie. Jestem dużo poniżej 800 euro miesięcznie. Ale tam wystarczy, że ktoś przyjeżdża, dostaje 800 euro. I teraz, wiecie, jest jeszcze jedna ważna rzecz. Że, wiecie, bo to możemy tak myśleć, że no, że to jest fajnie, oni nam przyjadą tutaj i będzie przebudzenie i zewangelizujemy ich. Właśnie tu jest to pytanie, czy ta Europa wygra tą moralną i ideologiczną walkę? Moim zdaniem nie ma opcji takiej dzisiaj. Powiem wam, jeszcze u nas jest całkiem inaczej, ale zachodnie kraje, wiecie, wiele osób, czytałem, przyłącza się do islamu. Rodowitych Niemców na przykład. Wiecie dlaczego? Dlatego, że znajdują tam wartości, które ich kraj po prostu stracił. Wartości jak rodzina, małżeństwo, jakieś zasady moralne, gdzie po prostu oni nie mają nic. I wiecie, oni tu w ogóle nie przyjeżdżają, żeby po prostu się nawrócić, ale przyjeżdżają, żeby nawrócić nas. Naprawdę. I tak sobie myślałem, czy w Biblii gdzieś coś o czymś takim jest. I chcę wam coś przeczytać. To jest trzecia Księga Mojżeszowa, 17-18 rozdział, gdzie Bóg dawał pewne zalecenia Izraelowi. I na przykład tu są różne przepisy, ale powiedzmy od 8 wersetu zacznijmy, 17-8. Powiesz też do nich, ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie składał ofiarę całopalną albo linną, a nie przyprowadzi jej do wejścia do namiotu zgromadzenia, aby ją ofiarować Panu, mąż ten będzie wytracony ze swego ludu. A ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie spożywał jakąkolwiek krew i tak dalej, różne przepisy. 13 werset. Każdy, kto z synów izraelskich i z obcych przybyszów mieszkających pośród nich upoluje zwierzę albo ptaka, które wolno jeść, niech wypuści jego krew i tak dalej, i tak dalej. A 18, słuchajcie, rozdział, ja nie będę czytał, jest o różnych niemoralnych praktykach seksualnych. Masę tego jest tu wymienionych, różnych rzeczy. I 26 werset mówi tak. Przestrzegajcie zatem ustaw moich i praw moich i nie czyńcie żadnej z tych wszystkich obrzydliwości ani tubylec, ani obcy przybysz mieszkający pośród was. To jest bardzo ciekawe. Dlatego, że wiecie, tutaj Bóg mówił do Izraela tak. Jeśli nawet przyjmiecie obcych przybyszów, to oni mają zacząć przestrzegać. W pewnej mierze. Nie musieli, nie mieli absolutnie wszystkiego, całego zakonu Mojżesza, ale pewne rzeczy Bóg nakazywał, że tak samo jak wy mają przestrzegać. Ale oni teraz przychodzą, wiecie, z prawem szariatu i to nie jest wcale, wiecie, jakaś tajemnica. Oni mówią, że ich celem jest to, żeby w krajach, do których oni przychodzą, doprowadzić do tego, że szariat stanie się całym prawem moralnym. To jest normalne ich wypowiedzi wszędzie, w każdym narodzie. Nigdy oni nie odwrócą się od tego. I wiecie, Koran i te prawo szariatu, jak to się czyta, to jest szaleństwo. Ja w ogóle naprawdę przerażony byłem, jak ostatnio czytałem, jak pewna kobieta, która była gwałcona, wyjaśniono jej, że muzułmanin, który gwałci niewierną, nie muzułmankę, jest to jego forma modlitwy i przybliżenia się do Boga. I ich nauczyciele, wiecie, w ich meczetach nauczają to, że to jest zgodne z Koranem. To jest okej. Okay. To jest okej okay mieć niewolnice seksualne. To jest okej. Okay. Zachęcani są do kłamstwa. Sam czytałem te fragmenty Koranu. Muzułmanin, który kłamie po to, żeby zmanipulować niewiernego i doprowadzić po prostu do wiary islamu, jest wręcz zachęcony do kłamania. Kiedy on wtedy kłamie w tym momencie, on wypełnia wolę Allaha. Już nie mówię o zabijaniu i takich rzeczach, bo to też jest dopuszczone. Więc wiecie, to nie jest przesadzone, co niektórzy mówią, jak Orban, że to jest upadek Europy. I wiecie, on teraz, kiedy teraz był na wizycie w Niemczech i wrócił, on powiedział tak, to jest jego wypowiedź, rozmawiał z głównymi politykami, powiedział, wcześniej była mowa o 150 tysięcach, żeby Europa przyjęła. Ale mówi, w tym momencie my nawet nie rozmawiamy o milionie, rozmawiamy o dziesiątkach milionów. Wrócił prosto z rozmów. Rozmawiamy o dziesiątkach, mówi, to jest niekończący się napływ i niekończąca się fala, rozumiecie? Dziesiątki milionów. I oczywiście my mamy ich kochać, tak? Niezależnie od tego, co się stanie, jak przybędą, ale to nie jest tak, że mamy wspierać to, co teraz się dzieje. I moim zdaniem w modlitwie my powinniśmy zrozumieć, to jest moje zdanie, to jest coś złego, co się dzieje w duchowym wymiarze w Europie. Coś złego. I tutaj potrzeba modlitwy, wiecie, głównie o naszych rządzących, żeby mieli mądrość i odwagę coś zrobić z tym. Tak jak właśnie na Węgrzech, tak, powiedzmy premier Orban, czy w Czechach. Czeski premier to samo już mówi, co Orban. Mówi, że absolutnie, on nie chce, nie zgadza się na to. Mówi, że dla niego po prostu najważniejszy jest jego naród. I to jest, zobaczcie, co ja wcześniej czytałem, że Bóg wyznaczył granice narodom, by go szukały, tak? A wcześniej jeszcze, wiecie, jest taki fragment, który jest powiedziany, że Bóg wyznaczał te granice narodom według liczby synów, tak, judzkich, tak? To jest fragment dopiero. Ja go może znajdę. Piąta Mojżeszowa 32:8. Gdy Najwyższy przydzielał dziedzictwa narodom, gdy rozdzielał synów ludzkich, już ustalał granice ludów według liczby synów izraelskich. Bóg ustalał granice według synów izraelskich. Nie bardzo rozumiem, o co tu chodzi, powiem wam, ale według synów izraelskich, tak? Myślę, że też, wiecie, mogło tu chodzić o to, że będą w historii te momenty, że różne narody będą przyjmowały tych synów izraelskich do siebie, tak? Kiedy my byliśmy w tym muzeum, wiecie, jedna informacja mnie ścięła z nóg. Był taki moment w historii, gdzie większość całej populacji żydowskiej mieszkała w Polsce. Że w Polsce było więcej Żydów niż wszystkich innych na całym świecie. I jest taka informacja tam podana. Nie pamiętam, który to był rok. Był taki okres. Czyli można powiedzieć, że staliśmy się dla nich drugim mieszkaniem. I wiecie, i to były czasy bardzo, bardzo, bardzo błogosławione. Chyba najbardziej błogosławione w historii naszego narodu. Militarnie, gospodarczo byliśmy tym niesamowicie błogosławieni. To nie było jakimś ciężarem okropnym dla nas, wiecie? I dzisiaj to jest znów tak, wiecie, w tym momencie już to się dzieje. Na przykład z Francji wielu Żydów ucieka do Izraela. Dlaczego? Dlatego, że taki antysemityzm powstaje ze strony właśnie muzułman. Gdzie znów zaczynają się prześladowania przeróżne dla nich. I to jest też kolejna sprawa. Kiedy ci napłyną, jak będą traktować chrześcijan i jak będą traktować Żydów. Czy będziemy w stanie żyć sobie w zgodzie? Czy to tak wygląda? Jak obejrzałem, wiecie, filmy o dzielnicach w Anglii, gdzie żyją muzułmanie, to tak nie wygląda. To nie wygląda tak, że idzie jedna rodzina, wiecie, muzułman, a obok na przykład rodzina katolicka i oni sobie idą, ci sobie idą tu do kościoła, ci sobie tu. To w ogóle tak nie wygląda. Tam się wejść nie da. Dlatego, że to jest ich teren, tak? Myśmy słyszeli informacje, nawet w prasie podawano, tak? Gdzie były rozruby niedaleko Radzynia Podlaskiego w ośrodku dla uchodźców, tak? Dlatego, że tam było bardzo dużo rodzin muzułmańskich i było kilka chrześcijańskich. I te chrześcijańskie były bardzo prześladowane. I te muzułmańskie powiedziały tym chrześcijańskim, tutaj jest teren islamu. Dlaczego ja to mówię? Ci ludzie nie potrafią żyć z innymi w zgodzie. Cała ich wiara zaprzecza temu. Cała nauka Korana zaprzecza. Po prostu Koran mówi tak, zdobyjcie cały świat dla Allaha. Zabijajcie, mordujcie, gwałćcie, kłamcie, zdobądźcie, jakkolwiek. To jest przykazanie dla nich. Dlatego ja bym chciał, nie może teraz będzie dobry motyw, żebyśmy się pomodlili o to. I bardzo naprawdę ja zachęcam do modlitwy. I ja tak jak mówię, mi nie chodzi o to, żeby nie wiem, nienawidzić tych ludzi. Mamy ich kochać. ale mamy rozumieć, że to, co się teraz dzieje politycznie, to jest jakieś szaleństwo dla mnie. Wiecie? To, dla mnie to jest, nie jestem w stanie zrozumieć w ogóle postaw po prostu, tak? Wiecie, przywódców tych krajów po prostu, Europy Zachodniej. Nie jestem w stanie, nie wiem, o co chodzi w ogóle. Tak. Także ci, co mieli się mądrymi, to jakoś gdzieś naprawdę, to jest głupie po prostu, co oni robią, nie? Także proszę, może wstańmy. Też absolutnie nie chcę jakoś mówię politycznie z jakimiś ugrupowaniami być w ogóle. Ktokolwiek rządzi w naszym kraju, to po prostu módlmy się o tych, co rządzą teraz, o tych może, co będą niedługo rządzić, tak? Żeby mieli mądrość w tym. Żeby szukali Boga w tym. Wiecie, to jest takie też często, teraz oni winę taką przynoszą i to jest coś, co mnie, wiecie, oburza. Dlatego, że na przykład oni mówią tak teraz. Co w ogóle ta Polska, w ogóle, że oni miłości nie mają, współczucia nie mają. Ale jednocześnie oni ustalają takie prawa, że się w głowie nie mieści. Które są taką nieprawością i grzechem. Ojcze, chcemy Ci przede wszystkim podziękować za króla, którego Ty ustanowiłeś. Za tego, który jest świadkiem wiernym. Za tego, który jest pierworodnym z umarłych. Za tego, który jest władcą nad wszystkimi królami ziemi. Ojcze, dziękujemy Ci za baranka i za lwa. Dziękujemy Ci za tego, który stał się dla nas barankiem. I za tego, który dla swoich wrogów będzie jak lew. Ojcze, to jest nasze pragnienie, by jak najwięcej ludzi mogło uznać Twojego baranka. Mogło dobrowolnie dzisiaj poddać się temu, który dzisiaj nikogo nie zmusza. Który nie nakazuje. Który nie krzyczy głośno. Ale który daje ofertę, że każdy, kto chce być zbawiony, może przyjść. Że może skorzystać z mojej ofiary. Że może przyjąć za darmo łaskę. Ojcze, dziękujemy za Twojego Syna. Dziękujemy Ci za Tego, który jest wywyższony ponad wszystko. Który zasiadł na tronie. Który ma imię ponad każde imię. Który, Ojcze, ma moc ponad każdą moc. Który ma władzę ponad każdą władzę. Ojcze, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Ojcze, użyj nas w dziele ewangelizacji naszych miast, naszego narodu i całej ziemi. Ja proszę Cię o to, Ojcze, byśmy mieli tą pasję, by ratować ludzi przed przyszłym gniewem, Ojcze. Byśmy wskazali im drogę do zbawienia i do przyjęcia Twojej łaski, kiedy jeszcze jest czas. Kiedy Ty mówisz, że to jest ciągle czas łaski, ale Panie, my wiemy, kiedyś się skończy ten czas. I kiedyś przyjdzie dzień, kiedy już skończy się łaska, a zacznie się sprawiedliwy sąd. Ale daj nam wykorzystać ten czas łaski, Ojcze. Daj nam wykorzystać go w dobry sposób, Ojcze. Byśmy nieśli poselstwo Twojej miłości o Twoim Synu, Ojcze. Ojcze, dziękujemy za nasz kraj, a dziękuję Ci za Polskę. Dziękuję Ci, Ojcze. Ojcze, jest wiele rzeczy do zmiany, ale dziękuję Ci jeszcze za to, Ojcze. Dziękuję za pewien poziom moralności, który jeszcze mamy, Ojcze. Dziękuję Ci. I Ojcze, modlimy się o naszych rządzących i królów, jak mówi Twoje słowo. Abyśmy mogli ciche i pobożne życie wieść, Ojcze. Ciche i spokojne, we wszelkiej pobożności i uczciwości, głosząc w wolności Ewangelię, Ojcze. Modlimy się o naszych rządzących, aby się, Ojcze, otwierał ich oczy, aby byli wolni od wszelkich czarów, od manipulacji, zastraszania, ale by mogli podejmować decyzje w wolności, Ojcze, i pod Twoją, Panie, pod Twoim prowadzeniem, najlepsze dla naszego narodu i kraju, Ojcze. Prosimy o to, Boże. Prosimy. aby nasze władze mogły zbliżać się do Ciebie, do, Panie, tego miejsca, gdzie będą uznawać Twojego Syna, do praw, które są miłe Tobie, Ojcze, do praw, które ustanawiasz Ty przez swego Syna, i aby nie bali się stanąć za tym, Ojcze. Proszę o naszego premiera, proszę o prezydenta, Ojcze, by mieli odwagę, Ojcze, przeciwstawiać się temu, co wiedzą, że jest złe, temu, co widzą, że jest złem, by nie mieli strachu, ale mieli wolność w tym powiedzieć nie.
Amen.
My stajemy za nimi i wołamy się, abyś Ty, Ojcze, ochronić przed całej siły, przed tą siłą ciemności, zwiedzenia, manipulacji, Ojcze, i zastraszenia. Abyś dał im wolność od tego. Proszę o tych, którzy zadbają, by ten kraj był krajem chrześcijańskim. Proszę Cię o to, Ojcze. Proszę o to, Ojcze. Udziel im swojej mądrości i swojego błogosławieństwa. Udziel, Ojcze. Dziękujemy za nich, wstawiamy się za nimi.